Będziemy dzisiaj czytali z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, 9 rozdział 23 do 28 i 10 rozdział. Strona 1305. 9 rozdział od 23 wersetu czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobi. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy? Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś, nie upodobałeś sobie ofiar krwawych, darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaję. A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugi w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami, przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpił tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I jak się przeczyta taki fragment, to się nic nie wie. No taka jest prawda. W zasadzie powinniśmy każdy werset czytać i pomalutku rozważać i rozważać i rozważać. Ja w zasadzie trzy zagadnienia tylko z tego fragmentu chciałem poruszyć, a pierwszy z nich jest zapisany jako ostatni werset 9 rozdziału. Tak też i Chrystus raz jeden złożony został w ofierze dla zgładzenia grzechów wielu ludzi, by następnie ukazać się ponownie, ale już nie dla sprawy zgładzenia grzechu, lecz dla zbawienia tych, którzy oczekują na Jego przyjście. Kochani, to jest fenomen, wiecie? To, co Jezus Chrystus uczynił, to jest niesamowity cud. Zdajmy sobie sprawę z tego. Bóg stworzył tylko człowieka i tylko postawił go na ziemi i nic więcej nie zostało stworzone, czy tak? Człowiek jest malutką częścią całego wszechświata. Ludzie, nawet gdybyśmy ich wszystkich policzyli przez całą historię istnienia, to i tak to jest mała kruszynka w porównaniu z tym wszystkim, co Bóg stworzył. I pomyślmy, aniołów jest dużo więcej niż ludzi i wszyscy oni zostali również stworzeni przez Boga. I kiedy część z nich upadło, Jezus Chrystus przyszedł, urodził się jako anioł, ażeby zbawić anioły, tak? Do którego z aniołów powiedział, synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził. Do którego? Do żadnego. Kochani, pomyślmy, człowiek został stworzony jako istota malutka, jako okruszynka w całym wszechświecie i właśnie do tego człowieka, który upadł w grzech, przychodzi sam Syn Boży, rodzi się jako ten malutki człowiek na ziemi, aby zostać zabity, przybity do krzyża, wylać swoją krew, oddać swoje ciało, ażeby wykupić człowieka. Możemy to sobie wyobrazić? Kochani, przez całą wieczność będziemy to podziwiać. Dzisiaj powinniśmy to podziwiać na tyle, na ile nasz rozum jest w stanie to pojąć, że Jezus Chrystus zbawił tylko i wyłącznie człowieka. Aniołowie, którzy odpadli, trzymani są po dzień dzisiejszy gdzie? W ciemnicy i czekają na co? Na sąd. A który człowiek czeka na sąd? Tylko ten, który dobrowolnie wybrał, że nie będzie służył Bogu. To ten człowiek czeka na sąd. A każdy inny człowiek jest tutaj powiedziany w tym wersecie, lecz ku zbawieniu tym, którzy go czekają. Czekasz na Jezusa Chrystusa? No to jesteś ku zbawieniu przeznaczony. Każdy człowiek będzie wybawiony, będzie odkupiony, jeśli naprawdę czeka na przyjście Jezusa Chrystusa. Wiecie, jaki człowiek nie czeka na przyjście Chrystusa? Który się boi. Nagrzeszył, narozrabiał w życiu i się boi Jezusa Chrystusa. I chciałby, żeby Jezus Chrystus jak najpóźniej przyszedł. Albo najlepiej, żeby w ogóle nie przyszedł. Ale Jezus Chrystus przyjdzie. Amen? On na pewno przyjdzie i On zabierze nas z tej ziemi i czekamy na to i radujemy się po to, żeśmy tutaj przez tyle czasu śpiewali, bo Go podziwiamy po prostu. Podziwiamy Go. A kulminacyjnym momentem tego naszego śpiewania jest komunia. Aby wspomnieć o tym, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. Zobaczmy, Słowo Boże mówi w Izajasza 53 rozdział 12 werset. Dlatego oddam mu we władanie tłumy, przy podziale łupów będzie z potężnymi, dlatego że sam siebie zechciał na śmierć wydać i do grzeszników został zaliczony. A on... wziął na siebie grzechy, bardzo wielu, i orędować chciał za przestępcami. O kim mowa? O tym Jezusie Chrystusie, drogocennym naszym skarbie, który przyszedł, by nas wyratować, by nas wyrwać z ręki szatana, aby nas postawić na swojej drodze, aby nas przenieść z królestwa ciemności do królestwa światłości, do królestwa Syna swojego umiłowanego. I uczynił to dla nas, aby nas wybawić, aby dać nam życie, aby dać nam ratunek, aby dać nam pomoc, aby zwyciężyć złego i dać nam wybawienie. To wszystko mamy w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. W Marka w 15 rozdziale 28 wersecie jest powiedziane: i tak oto wypełniło się pismo, które mówi, i zaliczono go pomiędzy złoczyńców. Pomyślmy, Boga zaliczono w poczet złoczyńców. Pomiędzy złoczyńców zaliczono. Dlaczego? Dlatego, że grzechy swoje wziął na nas, nasze wziął na siebie. Pomyślmy, wszystkie grzechy całego świata, gdybyś to był ty albo ja i wzięlibyśmy na siebie grzechy całego świata, z całej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jak byśmy wyglądali? Jak byśmy przed Bogiem wyglądali? Chociażby weźmy grzechy jednego człowieka, Hitlera. Weź na siebie grzechy wszystkie Hitlera. Stalina. Innych takich, którzy zabili miliony ludzi. I pojedyncze wszystkie grzechy całego, każdego człowieka. Nieraz nie zastanawiamy się nad tym, jak wyglądał Jezus Chrystus, kiedy wziął grzechy wszystkich ludzi z całej ziemi. Tak wyglądał Jezus. Dlatego został zaliczony pomiędzy złoczyńców. Został zaliczony jako złoczyńca. I co był, czego był godzien? Dokładnie tego, co lud zażądał od Piłata. Godzien jest śmierci. Jezus Chrystus godzien jest śmierci, bo jest strasznym grzesznikiem. Chociaż ani jednego grzechu nie uczynił. Pomyślmy, jakie jest wybawienie Jezusa Chrystusa. My musimy o tym doskonale wiedzieć, bo bardzo często człowiek postępuje bardzo lekkomyślnie. Bardzo lekkomyślnie, zaraz o tym będziemy mówić. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, co naprawdę Jezus Chrystus uczynił. W Łukasza w 22 rozdziale, 37 wersecie Jezus Chrystus mówi tak. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co mnie, o mnie napisano, spełnia się. Sam Jezus Chrystus powiedział, ja chcę umierać ze względu na potrzebę ratowania wszystkich ludzi, każdego człowieka z osobna, absolutnie każdego. W Hebrajczyków 9 rozdziale 11 do 15 wersetu jest powiedziane tak, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Kochani, Jezus Chrystus wziął swoją własną krew. I nie mówimy tutaj o żadnej izraelskiej, jerozolimskiej świątyni, nie mówimy o żadnej świątyni, która na ziemi została wybudowana, ale w niebie jest świątynia. Jest wieczna świątynia, do której my kiedyś wejdziemy. I Słowo Boże mówi, że do tej świątyni przyszedł Jezus ze swoją doskonałością, ze swoją świętością i żeby odkupić nas wszystkich od naszych grzechów, ofiara musiała być złożona z krwi, ale nie zwierząt, tylko tego, który był czysty. Czyli jedyny, który mógł to zrobić, który mógł otworzyć księgę i zdjąć jej pieczęcie, to był lew z pokolenia Judy, czyli Jezus Chrystus. I on wziął swoją własną krew, wszedł do wiecznej świątyni, do nieba i przyniósł tą krew na ołtarz. I tą krew oddał za grzechy całego świata i oczyścił nas od grzechu. Hebrajczyków 10:10 mówi, na mocy tego postanowienia zostaliśmy rzeczywiście raz na zawsze uświęceni przez złożenie w ofierze ciała Jezusa Chrystusa. Musimy to docenić. Niektórzy rozpamiętują to okropieństwo umierania Jezusa Chrystusa. Jak go przybijają do krzyża, jak gwoździe wbijają, inne takie. Wiecie, jak ta krew leje się. Powiem tak. Myślę, że Bogu nie o to właśnie chodzi. Żebyśmy tak rozpamiętywali Jego mękę dokładnie. Myślę, że Bogu bardziej chodzi o to, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego ogromu łaski, która została w Jezusie Chrystusie nam darowana. Żebyśmy zdali sobie sprawę, że w wieczności, że w niebie, że w duchowym świecie coś się dokonało, coś bardzo ważnego się dokonało. Żaden człowiek nie mógł wejść do nieba, żaden człowiek nie mógł wejść do Królestwa Boga naszego Wszechmogącego i od tego momentu, kiedy Jezus Chrystus pierwszy jako doskonały z własną krwią tam wszedł, uświęcił nas wszystkich i każdy z nas może teraz tam wejść. Każdy z nas. Jest otwarte. Wiecie, nieraz ja słyszę coś takiego, ktoś puka do drzwi. A ze środka odpowiada człowiek, otwarte, proszę wchodzić. To tak jest z Królestwem Niebios. Może stukać. Chce wejść, Panie, chce wejść do Królestwa. A Jezus Chrystus mówi, otwarte, proszę wchodzić. I wchodzisz. I wchodzisz. To jest ta łaska, wiecie? Żaden człowiek nie trafiłby do nieba. Wszyscy by byli potępieni na wieki wieków. Wszyscy. Bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Nie dostaje im. Wiecie, co to znaczy nie dostaje im? Nie dosięgniesz jej. Nie ma żadnej szansy. Żaden człowiek nie może osiągnąć chwały Bożej. Ale w Jezusie Chrystusie zostało to uczynione. Zostało to czynione. Drzwi zostały otwarte. 1 Piotra 2,24 czytamy, w swoim własnym ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. Byśmy już obumarli grzechowi, a żyli tylko dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uleczeni. I wreszcie 2 Tymoteusza 4,8 mówi tak. Teraz czeka mnie już tylko sprawiedliwie zasłużony wieniec zwycięstwa. Przekaże mi go w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy. Zresztą nagrodzi on nie tylko mnie, lecz także wszystkich, którzy z miłością oczekują na jego przyjście. I przyjmując zbawienie Jezusa Chrystusa, czekasz na jego przyjście, żeby jak najszybciej przyszedł. Przyjdź, Panie Jezu. Zobaczmy, że to zawołanie. Przyjdź, Panie Jezu, Maranata. Było w pierwszym kościele bardzo powszechne. Oni to cały czas mówili. Oni chodzili z tą myślą. Oczekiwali, że już Jezus Chrystus zaraz przyjdzie. Wiecie, oni to mieli tak bardzo na świeże, bo ten Jezus Chrystus, ich mistrz, został zabity, został złożony w grobie i później się okazało, że niewiasty ich oszukały i powiedziały, że zmartwychwstał, że nie ma go w grobie. W ten sposób dowiedzieli się o jego zmartwychwstaniu. Kobiety im prawdę przekazały. A później sami pobiegli do grobu. Co się okazało? Zmartwychwstał, a później zaczął im się ukazywać. Oni mieli to na żywo. I w dzisiejszych czasach albo wierzymy temu, albo nie wierzymy temu. Albo tak jak większość uczniów, którzy byli akurat zgromadzeni, Jezus Chrystus przyszedł, a Tomasza wśród nich nie było i on nie wierzył, że Jezus Chrystus przyszedł, a aż dopiero, kiedy oczami swoimi zobaczył, wiecie co dalej, palec w bok włożył i tak dalej. Dzisiaj też jest tak. Jezus Chrystus jest u Boga swojego Ojca, siedzi po Jego prawicy i oręduje za każdym z nas, wstawia się za każdym z nas, abyśmy mieli wszystkie grzechy przebaczone, abyśmy byli uświęceni i przyozdobieni, abyśmy przed tronem majestatu Bożego stawali. I w tym czasie też ukazuje się wielu z nas. Ukazuje się, przychodzi. A każdy Tomasz mówi, a ja nie wierzę. Tam, gdzie tam się ukazał? Nie, ja nie wierzę. Tomasz kiedyś też tak mówił. Jeśli chcesz zobaczyć Jezusa Chrystusa, to poproś Go o to. Ja chcę Ciebie zobaczyć. Panie, chcemy Jezusa widzieć. Ile razy to jest w Nowym Testamencie zapisane? Grecy chcieli widzieć, Rzymianie chcieli widzieć, różni ludzie z różnych narodów chcieli widzieć. Chcemy Jezusa widzieć. I możesz tego Jezusa zobaczyć. Jeśli wierzysz i całym sercem i prosisz Go z całego serca, to Bóg ci nigdy nie odmówi. On jest z tobą, On cię zbawił. Nie po to cię zbawił, żeby później się chować przed tobą. Ale po to Cię zbawił, żeby mieć społeczność z Tobą, żeby przychodzić, żeby rozmawiać z Tobą. To jest tak, jak na początku człowiek jeszcze nie upadł w grzech, nie umarł i Bóg przychodził do raju. Po co przychodził? Na kwiatki popatrzeć? Powąchać kwiatki? Czy jest tak napisane w Piśmie Świętym? Chciał porozmawiać z człowiekiem. I człowiek go widział. I rozmawiał człowiek z Bogiem. I rozmawiał Bóg z człowiekiem. I dzisiaj jest ta sama sytuacja. Bóg przywrócił człowieka do społeczności ze sobą. Po co? Bo chce do ciebie przyjść. Chce z tobą rozmawiać. Chce z tobą przebywać. Chce ci się ukazać. Uważasz to za bardzo nienormalne? Że Bóg przychodzi i chce ci się ukazać? Dla mnie to jest całkiem normalne. Absolutnie normalne. I po to jesteśmy zbawieni. I po to przychodzimy przed tron majestatu Jego. I po to się modlimy, po to dla Niego śpiewamy na chwałę. Po to się modlimy i rozmawiamy z Nim, aby mieć z Nim społeczność, aby mieć Jego wizję, aby rozmawiać z Nim osobiście. Zobaczmy, że Mojżesz prowadził naród izraelski. A czego on najbardziej pragnął? Widzieć Boga. Widzieć Boga. Przypominamy sobie? Widzieć Boga. Ukaż mi się. Jeśli mam Tobie służyć, jeśli mam być Ci wierny, to pokaż mi się. I ukazał się Bóg, na ile tylko mógł, tak się ukazał. I ty możesz mieć tą społeczność z Bogiem i możesz oczekiwać, że przyjdzie. Że przyjdzie teraz, że porozmawia z tobą, że ukaże ci się, ale też, że przyjdzie, aby ciebie z tej ziemi zabrać. W 1 Piotra 5,4 czytamy, jeśli tak będziecie postępować, to gdy przyjdzie najwyższy pasterz, otrzymacie w nagrodę niezwiędły wieniec chwały. A Filipian 3,20 mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. A w Efezjan 2, 6, 7 czytamy, razem z Nim również wskrzesił nas i pozwolił współzasiadać w okręgach niebieskich nam, stanowiącym jedno z Chrystusem Jezusem, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Dobroć. Wiecie, jaką dobroć okazał nam Ojciec? Jakie miłosierdzie, jaką łaskę. Otacza nas opieką. Ja nieraz patrzę, jak dzieci dopiero zaczynają chodzić. I one idą sobie, idą, a co rodzice robią? Zamiast sobie stać i patrzeć, to przygarbieni, prawie przykucnięci i ręce o tako. Co oni tak robią? Jak myślicie, co rodzice robią? Chronią swoje dziecko. Dokładnie to samo robi Bóg wobec ciebie i mnie. O tak cię otacza opieką. Jeszcze aniołów daje. Aby cię szatan nie zniszczył, aby cię świat nie zniszczył, abyś był zwycięzcą. Taki jest nasz Bóg. Kolosan 3 rozdział, od 1 wersetu, 4 wersety przeczytajmy. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A kiedy Chrystus, życie nasze, pojawi się kiedyś w chwale, wtedy i wy ukażecie się również w Jego chwale. Widzimy, co przygotował? Zbawił nas, odkupił, prowadzi nas, opiekuje się nami. I jeszcze, jak On się ukaże, to i my razem z Nim okażemy się w chwale. Wiecie, co to znaczy przebywać w chwale Bożej? To jest coś naprawdę niesamowitego. Przebywać w chwale Bożej. I do tego nas Bóg przeznaczy. Dlatego dalej chciałem zwrócić uwagę na drugie miejsce w tym przeczytanym fragmencie. To, gdzie jest napisane, prawa moje włożę w ich serca i wypiszę je. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa, kiedy taki potężny cud Bóg dokonuje w każdym z nas, indywidualnie, każdym z nas, oddzielnie, to nie jest takie zbiorowe, że Bóg powiedział, no was tutaj ze zgromadzonych ludzi, tyle ile was jest, was zbawiam. Ale tak grupowo was zbawiam, więc każdy z was indywidualnie nie jest zbawiony, ale jak będziecie stanowić grupę, to jesteście zbawieni. Bóg indywidualnie zbawił każdego, osobiście. I każdy z nas ma indywidualną odpowiedzialność przed Bogiem. To nie ma tak, że mamy zbiorową odpowiedzialność jako zbór. Za zbór odpowiedzialny jest kto? Pastor. Jeśli coś z Boże nie tak się dzieje, to Bóg nie wywoła ciebie i powie, ty, słuchaj, co tam się w zborze dzieje? Ano, Bóg plotek nie będzie słuchał. Bóg przyjdzie i zapyta tego, kogo postawił, aby był odpowiedzialny. Ciebie się pytam. Co tam się dzieje? I jeśli coś nie tak się dzieje, ten człowiek będzie odpowiedzialny. A ponieważ jest odpowiedzialny, musi czynić to, co dokładnie posłyszy. Co Bóg mu objawi, co każe przekazać. Dlatego też wam to przekazuję, abyśmy byli przygotowani na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, jak jesteśmy zbawieni, to potrzebujemy takiego przekształcenia przez Boga. Bóg musi dokonać w nas coś zupełnie nowego. Hebrajczyków 8, 10, 12 jest napisane tak. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. Mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt już nie będzie pouczał swego rodaka, ani nie będzie mówił do brata swego, poznaj Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego będą mnie znać, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. To już jest też w Starym Testamencie powiedziane w 31 Jeremiasza, 31 wersecie i 31 rozdziale. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy to zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie będzie to już przymierze jak to, które zawarłem z ich ojcami, kiedy to uchwyciłem ich za rękę i wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tamto przymierze, moje przymierze, oni złamali. Wtedy dałem im poznać, że ja posiadam władzę, mówi Pan. A oto teraz zawieram nowe przymierze z całym domem Izraela po tym wszystkim, co już minęło, mówi Pan. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich serca i wtedy znów stanę się ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zobaczcie, to co przeczytaliśmy przed chwilą z Hebrajczyków, jest wcześniej zapowiedziane u Jeremiasza. To było zapowiedziane, tak się wydarzy. A tutaj Bóg przychodzi i dokonuje tego. Konkretnie dokonuje. Nowe serce. I wiecie, co to jest za czynność? Mianowicie Bóg nas zbawia i my to zbawienie przyjmujemy lub nie przyjmujemy. Możemy je przyjąć, możemy je też odrzucić. Ale jeżeli je przyjmujemy i przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, zostajemy zbawieni. I teraz następną rzeczą, którą Bóg dokonuje, to jest odrodzenie. Odrodzenie. Po zbawieniu musi nastąpić odrodzenie. Czyli mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach je wypiszę. Na sercach naszych mają być wypisane prawa biblijne. Wiecie, to nie jest tak, że my spotykamy się w życiu z takimi różnymi sytuacjami i naprawdę nie wiemy, jak mamy zrobić. No po prostu nie wiemy, czy to Bogu będzie się podobać, czy nie będzie się podobać. No po prostu nie wiemy. No i ale jak w rozterce. Stoję, rozkładam ręce, pojęcia nie mam, co mam zrobić. No nie wiem, mam zgrzeszyć, czy nie mam zgrzeszyć. No, mam tak zrobić, czy tak zrobić. Czy jak tak zrobię, to będzie grzech, czy jak tak zrobię, to będzie grzech. I tak w zasadzie no, nie wiemy, co mamy zrobić. Ale kiedy przychodzi Boże odrodzenie, kiedy prawa Bóg wypisuje na naszym umyśle i prawa swoje wypisuje na naszym sercu, to już taka sytuacja w naszym życiu się nie zdarza. Jesteś zdziwiony? Nie zdarza się, naprawdę się nie zdarza. Bo kiedy nie wiesz, co masz czynić, pytasz się kogo? Ducha Świętego. Ale jeśli nie masz Ducha Świętego, to nie możesz być prowadzony przez Ducha Świętego. Kto to są dzieci Boże? Te, które dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Bo kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. A więc Ducha Chrystusowego mamy i bardzo często nie pytamy Go o zdanie. Po prostu żyjemy sobie i zastanawiamy się, jak to lepiej zrobić, czy tak lepiej zrobić, czy tak lepiej zrobić. No masz zapytać Ducha Świętego, który w tobie mieszka. Duch Święty ci powie. I będziesz wiedział, co masz zrobić. Decydujesz. Podejmujesz w swoim życiu konkretną decyzję. W oparciu o Słowo Boże, w oparciu o Słowo mieszkające w twoim sercu, w oparciu na prawach zapisanych w twoim umyśle. Umysł twój, umysł, pomyśl. Twój umysł musi być napełniony Bożym Słowem. Jeśli nie jest twój umysł napełniony Bożym Słowem, to nie masz właściwej wiedzy do rozróżniania. To nie masz właściwej wiedzy do podejmowania decyzji. Ale nieznajomość prawa nie chroni ciebie przed odpowiedzialnością. Panie, ale ja nie wiedziałem. A Bóg mówi, przecież wszystko zapisałem i dałem. Przecież wszystko przekazałem. Więc miałeś zobaczyć, jak to trzeba robić. Wiecie, nieraz niektórzy kierowcy jadą samochodem, jadą i raptownie jakaś lampka się zapala. Ty wiesz, co to za lampka? Czy wszyscy kierowcy, którzy prowadzą samochody, wiecie wszystkie lampki to od czego są? Nie wiesz, tak? Ja też nie wiem. Chociaż naprawiałem tyle czasu samochody. Ale nie wiem, co która lampka. Co wtedy robimy? Ojej, za głowę się łapiemy, wzywamy pomoc drogową, tak? Wyciągamy jedną rzecz. Instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi. I szukamy. Jest lampka. U mnie się zapaliła lampka, żółta. I nie wiem od czego. Ale przeczytałem, żarówka spalona. No to teraz dookoła samochodu, że od tablicy rejestracyjnej. Już wiesz. Wymieniasz żarówkę albo zlecasz wymianę żarówki, lampka zgasła. Dokładnie tak jest z naszym życiem duchowym. Masz wszystkie ostrzeżenia, masz wszystkie kontrolki, w porządku, wszystko doprowadzone do ładu przez Boga Wszechmogącego. I jak ci się nagle zapala jakaś lampka, żółta, to znaczy ostrzeżenie, czerwona, to już jest ważne. To już trzeba naprawdę ważne, musisz zatrzymać się, nie jechać dalej. Dlatego musimy po prostu... Do Biblii, szukasz w instrukcji. A co to ta lampka znaczy? A co to, jeśli ja tak czuję, czy tak czuję? Czytasz, znajdujesz i wiesz. Dlatego, że Bóg żadnych grzechów ci już nie wspomni, to musisz też wiedzieć, że kiedy jesteś człowiekiem odrodzonym, to musisz coś sobie z tym zrobić. Jak jesteś człowiekiem prowadzonym przez Ducha Świętego i grzechy swoje wyznałeś Bogu, a później diabeł przychodzi i ci przypomina, pamiętasz? Tam wiele lat temu zrobiłeś tak i tak. Co masz z tym zrobić? Oj, powinien znowu zacząć rozpaczać, co to ty złego zrobiłeś, tak? Masz stanąć zdecydowanie przed tym, który cię atakuje, powiedzieć: krew Jezusa Chrystusa umywa mnie od wszelkiego grzechu. Jestem czysty. Jeśli wspomina ci ktoś z przeszłości grzech twój, to wiedz, że to na pewno nie jest Bóg. Bo Słowo Boże mówi, i to dwa razy tutaj jest powiedziane, prawa moje włożę w ich serca, na umysłach ich wypiszę, ja grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. I drugi fragment w Hebrajczyków 8:12. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Widzimy? Oddala od nas grzechy nasze i wrzuca dosłownie w innym miejscu, jest powiedziane, w głębiny morskie, by nie można już tego wydobyć. Dlatego jeśli Bóg ci przebaczył, to ty też musisz sobie przebaczyć. Jeśli zadbałeś o wyznanie grzechu, pokutę, to też musisz sobie odpuścić grzech. Wiecie, takie jest powiedzenie w tym świecie, że Bóg to ci grzechy przebaczy, ale ludzie ci tego nigdy nie zapomną. I to tak bardzo często właśnie jest. Bóg ci przebaczy, ale ty nie możesz tego zapomnieć. A więc z tą rzeczą również musimy sobie poradzić w naszym życiu, bo to jest niezwykle ważne. Jeremiasza w 32 rozdziale 39 wersecie jest powiedziane tak: i dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił, na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. Widzimy, jaka jest postawa Boga wobec tych wszystkich ludzi, którzy chcą Mu służyć, którzy przyjmują Go do serca, dają się odrodzić. Zobaczmy, jakie są cudowne Boże życzenia dla każdego takiego człowieka. W ich serca włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę im w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Jeśli przyszedłeś na to miejsce, jeśli oddałeś swoje życie Bogu, jeśli dałeś się odrodzić Bogu, także zmienił twój sposób myślenia i w twoich myślach włożył swoje prawa, na sercu twoim wypisał je, to jesteś zupełnie inną istotą, błogosławioną. Jesteś zupełnie inną istotą na tym świecie, nie jak powszechnie żyjący człowiek w tym świecie, ale tylko bądź Bogu oddany. Niech to wszystko w tobie odpowiednio działa. Niech to wszystko ma swój kierunek i właściwe Boże nastawienie. Abyśmy żyli jako ludzie pobożni przed Bogiem, a nie jako ci, którzy żyją tak, jak powszechnie ludzie żyją i tylko tyle, że próbują czasami być w Kościele. My potrzebujemy życie nasze, jak Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas, to my powinniśmy teraz poświęcić nasze życie, oddać Jemu. Już dłużej nie żyjemy dla siebie. Słuchajcie, inaczej nie trafilibyśmy do Królestwa Niebios. I teraz zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, która tu została wypowiedziana w tym fragmencie, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Baczmy jedni na drugi w celu pobudzenia się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Wiecie, w Starym Testamencie kilka fragmentów jest opisujących takie Boże mocne działanie. W Starym Testamencie jest to napisane na przykład w 2 Mojżeszowie 24, 15, 18. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją. I zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. I my tak myślimy sobie, no obłok, no chmurka jakaś taka, gdzieś tam była góra Synaj i Izraelici byli pod górą. I tam na górze taki obłok, jakiś obłoczek taki przykrył tą górę i tak sobie wyobrażamy, że to... A wiecie, co tu jest dalej napisane? 7 dnia zawołał Bóg na Mojżesza z obłoku. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. I przypłacił to życie. Kochani, w taki ogień trawiący wchodzić, no idziesz, wulkan, dymi, cała góra, trzęsie się, a on idzie tam. No to jak to się może skończyć? Mojżesz tam wszedł, Izraelici to zobaczyli i nie dziwmy się, że później sobie cielca uleli. A tam wiadomo, co z tym mężem, tak zwanym Mojżeszem się stało, już 40 dni i 40 nocy, jak tam poszedł. Później będzie 80 dni, 80 nocy, 160 dni, 160 nocy i będzie 365 dni, 365 nocy. I nigdy się nie doczekamy, aż on zejdzie. Bo już go nie ma, ten ogień już go strawił. Czy ten ogień trawiący strawił Mojżesza? Nie. Po 40 dniach, 40 nocach zszedł? Zszedł. A to był ogień trawiący. Kto zniesie ten ogień trawiący? W Izajasza 33 rozdziale od 14 wersetu, 3 wersety przeczytajmy. Grzesznicy na Syjonie się zlękli, a bezbożnych ogarnęło drżenie. Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Zastanówmy się, gdyby dzisiaj Bóg się objawił tutaj, na tym miejscu, zszedł jako potężna moc w chwale swojej, potężnej sile, tam jest opisane w niebie, że przebywał szatan, jak był jeszcze tym zgodnym z wolą Bożą, żyjącym aniołem, jest powiedziane, przebywał wśród rozżarzonych, płonących kamieni. Przy ogniu trawiącym był. I zniszczył go wtedy ten ogień? Nie. Mojżesz był przy trawiącym ogniu. Zniszczył go ten ogień? Nie. Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni? Ten, kto uczciwie żyje i jest prawdomówny i kto gardzi wszelkim wymuszonym zyskiem, to ręką daje znak, że nie chce żadnej łapówki, a uszy sobie zatyka, gdy jest namawiany do zbrodni. I kto oczy zamyka, by na zło nie patrzeć. Taki zamieszka kiedyś na wyżynach i znajdzie schronienie w twierdzy zbudowanej na skale. Będzie miał chleb, ile zechce. I nigdy nie zabraknie mu wody. Jeśli będziemy żyć według Bożej woli, według Bożych wskazówek, jeśli nie będziemy od Niego odchodzić ani na prawo, ani na lewo, będziemy się trzymać Jego kierunku. Ten kierunek, ten cel, to dążenie. My musimy zdawać sobie sprawę, że my musimy być ludźmi trwałymi, zdecydowanymi, żyjącymi naprawdę zdecydowanie po stronie Boga. My po prostu nie możemy w tym świecie żyć tak po prostu i Bogu służyć, i mamonie, i temu Panu służyć, i tamtemu Panu służyć. Bo jeśli jednemu służysz, to drugiego masz w nienawiści. Jeśli drugiemu służysz, to tego masz w nienawiści. Musimy zdać sobie sprawę z tego, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego, że Słowo Boże mówi tak. Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 8 wersetu. Musimy to przeczytać, bo to jest niezwykle ważne. Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 8. Jeśli bowiem ktoś już raz otrzymał światło wiary, poznał wartość darów niebiańskich, znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował się we wspaniałości Słowa Bożego i doświadczył sam, cudownych przejawów mocy Bożej, znamiennej dla czasów przyszłego życia. A potem taki człowiek mimo wszystko odpadnie od wiary. To jest wprost niemożliwe sprowadzić go ponownie na drogę prawdziwego życia, gdyż dokonało się w nim jakby drugie ukrzyżowanie i wystawienie na urągowisko Syna Bożego. A ziemia, która wchłania deszcz, obficie na nią spadający, rodzi rośliny pożyteczne dla człowieka, co ją uprawia, otrzymuje błogosławieństwo Boże. Lecz kiedy wydaje tylko ciernie i osty, nie przedstawia żadnej wartości. Grozi jej rychłe przekleństwo Boże i całkowita zagłada. My musimy zdawać sobie sprawę, po co w ogóle zostaliśmy zbawieni. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, jakie jest wielkie to zbawienie. Słowo Boże nam to pokazuje. Pokazuje, że Bóg angażuje się, żeby nas odrodzić, żeby nas przemienić, żeby nas ukształtować, żeby nam dać swoje słowo, żeby głęboko ono zapadło w sercu naszym i w myślach naszych. I teraz chcę, abyśmy poważnie podeszli do wszystkich Bożych dzieł, że nam daje Ducha Świętego, że nas rozradowuje, że przychodzi, że się nam objawia, że poznajemy to życie przyszłego wieku. Tak jak to będzie w niebie. Zaczynamy to teraz poznawać. Jaka jest wielkość Boga? Kochani, jaka jest wielkość Boga? Zobaczmy, jak Jezus Chrystus swoim uczniom dał odrobinę swojej mocy i powiedział: idźcie, 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 w moim imieniu idźcie. I oni poszli, demony wyganiali, przylecieli szybko do Jezusa. Panie, nawet demony są nam posłuszne, możemy je wyrzucać swobodnie. No możecie, możecie. I to robimy. I wyrzucamy. To jest coś, co się doświadcza z niebiańskiego życia. Chcesz iść do tyłu? Chcesz się cofać? Nie chcesz iść do przodu? Chcesz obrażać Boga? On ci się objawił, pokazał, a ty co? Odrzucasz go? Widzimy, jak poważnie trzeba traktować to, co Bóg nam zleca? Jak poważnie trzeba traktować to, że tyle angażuje, swojego Syna zaangażował, sam się zaangażuje i jeszcze mnóstwo aniołów dookoła nas posyła, aby nas uchronić, żeby jakoś nas doprowadzić do tego Królestwa. Jak podejdziemy do tego? Decyzja należy do nas. W 5 Mojżeszowej 4,24 jest powiedziane znów: gdyż Pan Twój Bóg jest ogniem trawiącym, On jest Bogiem zazdrosnym. My mamy być ludźmi, którzy naprawdę idą po Bożemu przez ten świat. I nie możemy być takimi chwiejnymi, którzy sobie chodzą jak chcą. My mamy być pewni tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Bo inaczej, wiecie, człowiek może zacząć wyganiać demony, może kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni, a później stanąć i zastanawiać się, istnieje Bóg czy nie? Gdzie jesteśmy? W jakim miejscu? Czy my naprawdę się poddajemy działaniu Bożemu, skoro takie wielkie wątpliwości i takie wahnięcia nam się zdarzają? Co ci grozi? Co mi grozi? Że co, tak jak orzeł wyrzuci swoje małe z gniazda, żeby się zabiło? Wiesz, co orzeł robi, jak wyrzuci z gniazda? Najbardziej drży o to małe, które zostało wyrzucone z gniazda, nie samo piskle, nie sam mały, młody orzeł, ale ten, który wyrzucił. Chce nauczyć latać i nigdy nie pozwoli, żeby ono zginęło. Lata dookoła niego, od spodu, wszędzie, aby tylko nic mu się nie stało. Jeśli Bóg cię czegoś uczy i chce cię poprowadzić nad przepaścią po linie, to wiedz, że tym, który najbardziej martwi się o to, żebyś z tej liny nie spadł, jest Bóg. Nie ty. Ty się boisz zrobić kroku. A Bóg po tysiąckrotnie boi się, żebyś nie spadł z tej liny. I wszystko zrobi, żebyś nie spadł. Dlatego żyj w wierze, idź do przodu. Nie bój się. Bóg jest z tobą. Amen? Jest z tobą i będzie z tobą. I nigdzie cię nie porzuci. Czy ktoś ma wątpliwości, że Bóg nas porzuci? Myślicie tak? Jak myślisz, Bóg ciebie pozostawi, zostawi, porzuci, odejdzie gdzieś? Tylko ty możesz od Boga odejść. Bo Bóg od ciebie nie odejdzie. Nigdy. Nie po to oddawał swojego Syna, aby umarł za ciebie i za mnie, aby ciebie teraz wyrzucić. Bóg nie jest zainteresowany, abyśmy poszli do piekła. Nie jest zainteresowany. Jest zainteresowany tym, abyśmy weszli do Królestwa Niebios. Amen.